Lewa półkula odpowiada za mowę, czytanie, pisanie, a także za logiczne myślenie. Dzięki niej odczuwamy pozytywne emocje. Prawa półkula to źródło naszej kreatywności, wyobraźni, intuicji, a także miejsce, gdzie rozpoznajemy negatywne stany emocjonalne. Obchodzony dziś Europejski Dzień Mózgu ma, proszę Państwa, zwrócić uwagę na niezwykle ważną funkcję tego organu oraz przypomnieć o profilaktycznych badaniach układu nerwowego niezbędnych do zachowania sprawności naszego mózgu. W naszym studiu pierwszy gość Eureki, Leszek Furman, trener mentalny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dopiero około 25 roku życia nasz mózg osiąga pełną dojrzałość, ale nie znaczy to, że nic później z nim się nie dzieje, bo chciałam pana prosić na początek, byśmy wyjaśnili, co kryje się pod modnym ostatnio terminem neuroplastyczność.
Neuroplastyczność w praktyce oznacza zdolność mózgu do tego, żeby tworzył nowe połączenia neuronalne lub też żeby odtwarzał połączenia neuronalne z jakiegoś powodu utracone, na przykład w kontekście jakiegoś wypadku. Oznacza to, że tak naprawdę przez całe nasze życie nasz mózg nie jest taki sam. To są nowe kompetencje, które są odzwierciedlone w naszych neuronach, to są nowe zdolności. Również zapominamy rzeczy, których nie używamy na co dzień, więc neuroplastyczność to jest wspaniała nauka o tym, że nasz mózg się regularnie zmienia, zarówno w tym sensie, w którym chcielibyśmy, żeby się zmieniał, jak i pewnie czasami w tym, w którym być może byśmy nie chcieli, na przykład, tak jak mówię, o zapominaniu.
Albo na przykład uzależnienia od pewnych rzeczy, prawda? Czy pewnych zachowań. To też jest utrwalone w mózgu.
Zdecydowanie tak. Uzależnienie, gdybyśmy zobaczyli na bazie badań, na przykład elektroencefalografem lub podczas neuroobrazowania funkcjonalnym rezonansem magnetycznym, to zobaczylibyśmy, że faktycznie coś takiego jak nauk czy nawyk może być taką ścieżką, wytrążoną dosłownie w naszym mózgu. No i między innymi dlatego warto te nawyki pozytywne budować, ponieważ one sprawiają, że my naturalnie niejako wchodzimy w ten dobry układ, w tą dobrą ścieżkę z rzeczami, które chcemy robić w życiu. No ale druga strona medalu jest taka, że również te negatywne zachowania i te nałogi no też są niestety utrwalone.
Mówi się, że korzystamy z całości mózgu, tylko no, pewnie nie w sposób efektywny wykorzystujemy wszystkie jego możliwości i zasoby.
Tak, najnowsze odkrycia czy najnowsza wiedza faktycznie z zakresu neurobiologii mówi o tym, że nikt do końca nie jest w stanie określić, ile procent tego mózgu my wykorzystujemy. Natomiast bez wątpienia ja na mózg patrzę trochę z perspektywy praktycznej. To jest nieprawdopodobnie złożony organ i bardzo się cieszę, że mamy dużą wiedzę na temat tego, jak możemy go rozsądnie wykorzystywać. Niemniej też ostatecznie uważam, że mózg sam w sobie został stworzony po to, żeby nas wspierać i nam pomagać. Więc jeżeli czasami nie wiemy do końca, jak ten mózg działa, ale mu zaufamy, to myślę, że też na tym dobrze wyjdziemy.
Tutaj chyba dowodem na to, że rzeczywiście mózg można w jakiś sposób kształtować, są takie terapie, które powodują, że odbudowują się albo inaczej. Pewne części mózgu przejmują te funkcje, które zostały w jakiś sposób uszkodzone, czy mechanicznie, czy w wyniku jakiegoś wypadku, choroby. Wspomniał pan o tym, ale może jeszcze dwa zdania na ten temat.
Tak, tutaj mówi pani o właśnie neurogenezie powypadkowej. Czyli mówimy tutaj o sytuacji, w której na przykład jakiś obszar mózgu z jakiegoś powodu właśnie, dajmy na to urazu mechanicznego, został uszkodzony i oczywiście w zależności od stopnia tego uszkodzenia istnieje szansa, że inne części obszary mózgu przejmą funkcję tego, który został uszkodzony.
Jeszcze tutaj jedno słowo, bo chciałabym, żeby też słuchacze sobie uzmysłowili, że jeśli jest uszkodzony jakiś fragment mózgu, który powiedzmy odpowiada za mowę, on nie zregeneruje się, bo to jest już uszkodzenie trwałe, to właśnie dzięki rezonansowi magnetycznemu możemy sprawdzić, że ta mowa aktywuje się w innej części mózgu, czy tak?
Tak, dokładnie tak. Będzie to widać w taki sposób, że w momencie, kiedy na przykład dana osoba będzie na terapii, która będzie no, miała ponownie, że tak powiem, uczyć ją troszeczkę mówienia, to będziemy widzieli najprawdopodobniej aktywność w innym obszarze mózgu niż w tym, który standardowo wykazałby aktywność u osoby, która tak jak my teraz rozmawia ze sobą na przykład.
Plastyczność mózgu oczywiście też związana jest z uczeniem i pamięcią. No tutaj chyba wszyscy jesteśmy tym zainteresowani, tym aspektem.
No i właśnie z tą pamięcią jest tak, że nasz mózg akurat tutaj, pomimo całej swojej złożoności, myślę, że działa bardzo prosto. Jeżeli nasz mózg jest poddawany określonego rodzaju bodźcom, szczególnie takim, które są regularnie powtarzane, to wtedy z założenia wydaje mu się, że jest to jakaś informacja ważna, więc on ją przechowuje w takiej pamięci podręcznej. Natomiast jeżeli no, jakieś informacje są gdzieś tam pozyskane już lata temu i być może nie odkopywane, nie odświeżane na co dzień, no to rzeczywiście musimy się liczyć z tym, że one co prawda dalej gdzieś w naszej pamięci się znajdą, niemniej nie będziemy mieli do nich takiego świadomego dostępu wtedy, kiedy chcemy.
Powtarzanie.
Zupełnie szczerze, powtarzanie jest najprostszą metodą uczenia się i w przypadku konstrukcji naszego mózgu bardzo skuteczną. Ja mówię o tym na przykładzie często autostrady, czyli ja jeszcze jestem z tych czasów, które pamiętają, jak nie było drogi z Poznania do Warszawy, autostrady, tylko się jechało tam przez Wrześnie, Konin i tak dalej. No i jak tam dużo samochodów jeździło tamtędy, to ktoś w końcu wpadł na to, że warto by zrobić autostradę. Dzisiaj jak mamy już autostradę, to raczej wszyscy jedziemy autostradą, bo to jest wygodna, szybka ścieżka. I nasz mózg działa dokładnie tak samo i też w ten sposób budujemy nowe nawyki. Jeżeli czasami nawet zmuszamy się do trudnej drogi, ale regularnie to robimy, to według badań takich najbardziej wartościowych Filipy Lali, około 66 dni trwa zbudowanie nowego nawyku, czyli zbudowanie autostrady w naszej głowie. Więc jeżeli ja jestem w stanie przez 2 miesiące około zmusić się czasami do pewnego rodzaju zachowań, to istnieje duża szansa, że po 2 miesiącach ja będę robił to automatycznie i myślę, że ta wiedza jest bardzo przydatna, jeżeli chodzi o takie właśnie inteligentne zarządzanie swoim mózgiem, o wspieranie go w rozwoju.
Czyli 2 miesiące i mamy nadzieję, że ten efekt zostanie utrwalony. Czy tak. Ta informacja gdzieś tam zakoduje się w naszym mózgu?
Nawet na gruncie neuronalnym, czyli jakbyśmy sobie zobaczyli pod mikroskopem nasze komórki nerwowe, to połączenia między określonymi neuronami się wzmocnią. Te nitki pomiędzy tymi neuronami się wzmocnią. 2 miesiące, żeby też być bardzo precyzyjnym, to jest średnia z badań. Tamte badania mówiły, że między 18 a 256 dni u uczestników tych badań te nawyki były odczuwalne, widoczne. Niemniej no, jakąś średnią statystyczną przyjmujemy, to było 66 dni, czyli 2 miesiące wysiłku po to, żeby w naszym mózgu powstały realnie, na gruncie takim faktycznie fizycznym, fizjologicznym, ścieżki neuronalne w naszej głowie, które będą nas wspierały w tym, żeby potem automatycznie, jak tą autostradą, wybierać to jako ścieżkę domyślną.
Plastyczność mózgu oczywiście spada wraz z wiekiem, ale tutaj chyba też możemy jakoś spowolnić ten proces.
Oczywiście możemy spowolnić ten proces. Wszystkie prace, które wymagają jakiegoś przynajmniej drobnego wysiłku umysłowego, będą tutaj bardzo wspierające. I wyniki badań mówią o tym, że nawet o 50% osoby starsze w podeszłym wieku, które wykorzystują dalej swój umysł do prostych gier logicznych, typu rozwiązywanie krzyżówek, sudoku i tym podobnych rzeczy, są w stanie dłużej utrzymywać dobrą kondycję psychologiczną swojego mózgu. Dzięki temu, że po prostu dalej go używają, jakby to nie brzmiało teraz może trochę nawet komicznie. Im dłużej używamy swojego mózgu, tym dłużej on będzie nam służył, bo tym dłużej też będzie po prostu się faktycznie dalej, będą się tworzyły te nowe połączenia, chociaż nie tak szybko jak na etapie naszego dojrzewania, to jednak dalej nasz mózg jest plastyczny do samej śmierci.
Mhm. Oczywiście ważny jest ruch, to wszyscy podkreślają, to dotlenienie i ruch na świeżym powietrzu najlepiej, ale jakiekolwiek ćwiczenia również podnoszą tę sprawność mózgu. I może ostatnia rzecz, o której powinniśmy powiedzieć, no to jest dieta i woda, bo proszę Państwa, mózg składa się w 80% z wody, a zatem jeśli nie jest organizm dobrze nawodniony, to też i mózg nie jest nawodniony. No i brak tej wody powoduje, że mamy gorszą pamięć, gorszą koncentrację.
Można powiedzieć, te takie właśnie, nazwijmy to koryta rzeki, w których płyną te nasze neurony, my byśmy je wysuszyli, no to prędkość poruszania się tych neuronów i sprawność jest po prostu znacznie niższa. Więc to jest wbrew pozorom bardzo ważne. No jeżeli chodzi o ruch, to on po prostu wpływa na to, że nasz organizm się lepiej dotleni, to krążenie krwi, wymiana również tych, powiedzmy, produktów przemiany materii jest szybsza. No więc rzeczywiście, szanowni państwo, te 3 elementy, czyli nawodnienie, zrównoważona dieta. Nie mówię, że musimy być mistrzami świata w diecie, ale zrównoważone jakieś jedzenie. No i ten ruch, przynajmniej w postaci 5-minutowego spaceru, bardzo gorąco polecam. 5 minut spaceru dziennie przez 2 miesiące, stanie się to nawykiem i to będzie piękna korzyść z perspektywy mózgu dla naszego ciała i z perspektywy naszego ciała dla naszego mózgu.
Radził trener mentalny, pan Leszek Furman. Radził, proszę państwa, w Europejskim Dniu Mózgu. Bardzo